Chrystus Pan nauczył nas modlitwy. Zapytany przez apostołów i poproszony, aby nauczył ich modlitwy, powiedział nam bardzo dokładnie, co mamy mówić każdego dnia do naszego Ojca. I w tej modlitwie pańskiej, którą każdego dnia wypowiadamy, streszcza się wszystko to, co jest istotne dla naszego chrześcijańskiego życia i powołania. Bo prosimy o to, żeby Królestwo Boże było pośród nas, żebyśmy szukali Królestwa Bożego. Przede wszystkim szukając też i realizując tym samym wolę Boga, wolę Ojca Niebieskiego tu na ziemi, w sprawach łatwych i w sprawach trudnych. Ale Chrystus Pan również uwzględnił wszystkie nasze ludzkie potrzeby, którymi żyjemy. Dlatego mówił do nas, byśmy prosili o chleb powszedni, by go nie zabrakło na naszych stołach, byśmy ten chleb mogli spożywać wystarczająco, a nadto jeszcze byśmy tym chlebem powszednim dzielili się z drugim człowiekiem. I obok chleba powszedniego wołamy każdego dnia i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Znamienne jest, kochani siostry i bracia, że obok wołania i prośby o chleb powszedni Pan Jezus uczy nas, byśmy wołali o przebaczenie. I jednocześnie tym przebaczeniem dzielili się z drugim człowiekiem. To znaczy, że chleb powszedni i przebaczenie to nasza codzienność, to nasze codzienne życie. Pragniemy dziś w kolejnym dniu rekolekcji wielkopostnych, parafialnych odpowiedzieć na wezwanie Jezusa. Ale najpierw idziemy razem z Piotrem do Chrystusa. Z Piotrem, który występuje jako lider wspólnoty. Z Piotrem, który reprezentuje grono apostołów. W ich imieniu zwraca się do Jezusa. 18 rozdział Ewangelii Mateusza jest poświęcony życiu wspólnotowemu. A każdy z nas żyje we wspólnocie. Co więcej, spodobało się Panu Bogu powołać nas do życia wspólnotowego i zbawić nas we wspólnocie Kościoła. Nikt z nas zatem nie jest samotną wyspą, ale żyjemy każdego dnia w relacji do drugiego człowieka. W tym wymiarze najbardziej podstawowym, fundamentalnym, jakim jest rodzina, małżeństwo, gdzie są również i relacje względem dzieci, gdzie znajdujemy również i wiele innych pokoleń, pokolenie naszych dziadków, ale żyjemy również we wspólnocie zakonnej, tak jak w wypadku braci kapucynów posługujących w tym kościele. Żyjemy we wspólnocie kapłańskiej i możemy ten krąg naszych wspólnot i zależności poszerzać na relacje sąsiedzkie, relacje w zakładzie pracy, na uczelni, w szkole, również i w relacjach tej małej ojczyzny, jaką stanowią nasze miasta, miejscowości, nasze wsie. I ten krąg się poszerza. aż na społeczność naszej ojczyzny, Polaków mieszkających w granicach naszej ojczyzny i poza jej granicami, aż po ten szeroki horyzont Europy i świata. Spodobało się Bogu powołać nas do życia wspólnotowego. I to jest nasza codzienność. Piotr przychodzi do Chrystusa z konkretnym pytaniem. Ile razy mam przebaczyć? I to pytanie Piotra, skierowane do Jezusa, jest kluczem, który otwiera drzwi do tematu przebaczenia. Piotr pyta w imieniu wspólnoty samego Chrystusa, ponieważ tylko Chrystus może odpowiedzieć na najtrudniejsze, najbardziej kłopotliwe problemy uczniów. Tylko w Jezusie Chrystusie jest pełne uzdrowienie naszych antagonizmów i naszych sporów, naszych niezdrowych ambicji. I to jest, moi drodzy, również bardzo charakterystyczne i bardzo kluczowe i istotne dla naszego życia. Bo przecież my dźwigamy różne problemy życia. My przecież z tymi problemami przychodzimy też tutaj do świątyni. Częstokroć łapiąc się, mówiąc kolokwialnie, na tym, jak wiele spraw nurtuje nasze serce, nasz umysł, także trudno nam się nawet skupić na mszy świętej. Wołać do Jezusa, ponieważ dźwigamy na sobie ten ciężar naszych codziennych spraw i tych radosnych, i tych, które są naszym planem życia, i tych, z którymi nie dajemy sobie rady. Jesteśmy bezradni. To wszystko przynosimy tutaj i jakże istotne jest, żeby szukać rozwiązania i odpowiedzi na najbardziej trudne pytania naszego życia, zadając je Jezusowi, powierzając je Chrystusowi. Ponieważ w Jezusie Chrystusie jest pełne uzdrowienie wszystkich naszych najbardziej bolesnych spraw życia. Chrystus ponownie staje w centrum w momencie najtrudniejszych pytań uczniów. Ile razy mam przebaczyć? Pytam dzisiaj Chrystusa w imieniu was tu obecnych. Panie, ile razy mamy przebaczyć? Chrystus jest bardzo stanowczy w odpowiedzi. I Piotr, zadając to pytanie i mając już gotową odpowiedź, myślał, że wspiął się na wyżyny swojego heroizmu. Czy aż 7 razy? A wiemy, że liczba 7 w Biblii oznacza doskonałość. Więc Piotr był przekonany, że uczynił już wszystko, że wspiął się na wyżyny swoich możliwości. Ale odpowiedź Chrystusa przez kontrast brzmi: nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. A w rozumieniu semickim 77 razy oznacza liczbę nieskończoną. To znaczy, że masz nieskończenie wiele razy przebaczać drugiemu człowiekowi, twojemu bliźniemu. To oznacza również, iż przebaczeniu nie można stawiać granic. I w tym podstawowym stwierdzeniu Chrystusa odkrywamy również prawdę, że wspólnota, że każde nasze ludzkie relacje zawsze będą potrzebowały przebaczenia. że przebaczeniu nie można stawiać granic. A my przecież jesteśmy doskonali w stawianiu granic. Poznając nowego człowieka, przychodząc do człowieka, którego już znamy, rozmawiając z nim, mamy bardzo jasno postawione w sobie granice. Mogę z Tobą rozmawiać do tego momentu. Mogę Ci przebaczyć do tego momentu, do tej granicy. Tej granicy nie masz prawa przekraczać. I Pan Jezus chce dzisiaj nam również powiedzieć, dlaczego wspólnota ma przebaczać. Wzajemne przebaczenie jest nie tylko zadaniem ludzkiego wysiłku, naszej woli, naszych uczuć, ale przebaczenie jest przede wszystkim łaską otrzymaną z góry, której wspólnota doświadcza. Uczeń wezwany jest do przebaczenia, ponieważ on nieskończoną ilość razy tego przebaczenia doświadczył od Chrystusa. Uczeń Chrystusa i jego wspólnota żyje z przebaczenia. Każda nasza ludzka relacja, od tego wymiaru najbardziej podstawowego do tego najbardziej ogólnego, jest aktem miłosierdzia pochodzącym od Ojca. Przebaczenie Boże może przekraczać po ludzku sytuacje niemożliwe. Konfesjonał jest tego przykładem. Nie silimy się nawet, żeby policzyć, ile razy skorzystaliśmy dotychczas z sakramentu pokuty i pojednania. Ile razy kapłan w imieniu Jezusa Chrystusa przebaczył nam. Ile razy doświadczyliśmy Bożego miłosierdzia. Odeszliśmy z radością od kratek konfesjonału. I to jest również i nasze życie, i nasza codzienność. Każde życie ludzkie jest aktem miłosierdzia Boga. Jest wyrazem również Jego przebaczenia z naszych ułomności, naszych niewierności, naszych grzechów. I na tym moglibyśmy, moi drodzy, zakończyć refleksję. Ale Pan Jezus chce jeszcze to uczenie i tę swoją odpowiedź umocnić, wzmocnić, ilustrując przypowieść, którą słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Przypowieść, która składa się z trzech obrazów albo z trzech scen. Pierwsza scena to król i sługa dłużnik. Druga scena to sługa z pierwszego wydarzenia i inny sługa, który był mu winien 100 denarów. I trzecia scena, obraz, występują trzy postacie. To jest król, pierwszy sługa oraz inni słudzy. I ta przypowieść, podobnie jak odpowiedź Jezusa Chrystusa, zbudowana jest z kontrastów. Jest to kontrast dwóch jakże skrajnych postaw. Dług sługi z tej pierwszej sceny jest olbrzymi, ogromny. 10 000 talentów. Jeden z biblistów obliczył, że jest to 340 ton złota. To oznacza, iż sługa nie wyszedłby z więzienia. To jest dożywocie. Tymczasem tak ogromny dług o takiej wartości zostaje darowany jednym gestem króla i zostaje darowany bezzwłocznie. Miej dla mnie cierpliwość, a oddam Tobie. Król ulitował się nad tym sługą. Podkreślaliśmy również i wczoraj tę postawę litości Boga nad nami. I król darował jednym gestem, jednym aktem swojej woli, jednym aktem przebaczenia. I tenże sługa, któremu zostaje darowany tak wielki dług, nie chce podarować zwrotu sumy innemu słudze w ilości śmiesznie małej, 100 denarów. Jeden denar to jest dniówka pracy. I zachowanie tego sługi, któremu tyle darowano, kontrastuje okrutnie z zachowaniem króla, bo sługa ten jest nieprzejednany i nie pozwala na oczekiwanie. Bezzwłocznie nakazuje ukarać swego dłużnika. I ten obraz może nas zaskakiwać. Może nawet pojawić się jakiś gniew. Dlaczego jesteś taki? Dlaczego tak uparcie trwasz przy swoim? Dlaczego nie chcesz przebaczyć? Dlaczego nie masz miłosierdzia dla tego człowieka? Te pytania możemy sobie zadawać, bo jest to gniew z powodu braku miłości, miłości przebaczającej. Widzimy zatem wielkość miłosierdzia tego, który przebacza, oraz małostkowość, jakąś miernotę, biedę moralną tego, który nie ma miłosierdzia. A Pan Bóg tego miłosierdzia oczekuje od nas. Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Ojciec oczekuje, że każdy z serca przebaczy swemu bratu. Tłumacząc dosłownie, zaczynając od serca przebaczy swemu bratu. I nie wystarczy tylko zewnętrzny gest, pochylenie głowy na mszy świętej. Jezus chce czegoś więcej. Chcę, aby to nasze przebaczenie wypłynęło z serca. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, to jest wielka łaska. Ale najtrudniej jest przebaczyć sobie. Potem przebaczyć drugiemu człowiekowi. Dlatego Pan Jezus uczy nas w modlitwie pańskiej, byśmy każdego dnia i to wielokrotnie prosili o tę łaskę dla nas, ponieważ wielokrotnie, w sposób nieustanny żyjemy dzięki łaskawości Boga. Ale aby przebaczyć, potrzeba jeszcze czegoś więcej. Potrzeba się uniżyć jak dziecko. Trzeba uznać swoją granicę, swoją kruchość. Trzeba w prawdzie sobie powiedzieć, że ja sam z siebie nie dam rady, że moje możliwości są ograniczone. Potrzeba przy tym pokory. Przebaczenie zatem, moi kochani, jest integralną częścią Ewangelii, na której buduje swoje życie każda ludzka relacja. Jeśli chcemy pozostać wspólnotą Boga Ojca, musimy wejść na drogę przebaczenia. Dlatego Ewangelii Mateusza czytamy kilkakrotnie: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Jeśli przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw swój dar. Najpierw idź i pojednaj się z twoim bratem. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. I wreszcie, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Aby pokonać w innym słabości, należy drugiemu przebaczyć. Aby przekroczyć rywalizację, antagonizmy, należy sobie przebaczyć. Aby wyzwolić się ze zgorszeń i gorszycieli, potrzebne jest przebaczenie. Aby pozyskać drugiego człowieka dla Pana Boga, aby pozyskać błądzącego, zagubionego, potrzebna jest najpierw decyzja o przebaczeniu. Ten, kto potrafi przebaczyć drugiemu, ten prawdziwie jest człowiekiem. Żeby odzyskać jedność i zgodę, potrzebne jest przebaczenie. Dlatego każdego dnia, zwracając się z wiarą do naszego Ojca, który jest w niebie, wołajmy: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Amen.